Szkoła Rodzenia Prenalen zaprasza do wysłuchania podcastu. Psychologiczne aspekty macierzyństwa. Kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem.
Jakiej matki potrzebuje dziecko, gdy przychodzi na świat? W odpowiedzi nasuwają się różne określenia. Czułej, kochającej, wrażliwej, odpowiedzialnej, silnej, wspaniałomyślnej, delikatnej, troskliwej, stabilnej, pewnej siebie, dostrojonej do dziecka. Tak, to wszystko prawda. Pewnie też każdy dodałby jeszcze inne cechy i przymioty. Ale nie chodzi mi o to, by zbudować obraz idealnej matki. Takie po prostu nie istnieją. Matki nie są chodzącymi ideałami. Matki są ludźmi, ze swoimi wadami i zaletami. Mocnymi i słabymi stronami, zasobami i deficytami. Każda, co do jednej. A dzieci nie potrzebują matek idealnych. Dzieci potrzebują wystarczająco dobrych matek. Nie macierzyńskich superbohaterek, tylko zwykłych, dobrych matek, które tak po prostu, w zwyczajny sposób są oddane swoim dzieciom. Nie mam tu na myśli ckliwego uwielbienia. Życie nie jest ckliwe czy sentymentalne. Przynajmniej nie bez przerwy. Jest za to pełne zwyczajnych chwil, ale też wymagających momentów, które od czasu do czasu przeplatane są tymi pełnymi czułości, wyrazami miłości matki i dziecka do siebie nawzajem. Dzień dobry. Nazywam się Dominika Dromlewska-Żmijewska. Na co dzień prowadzę psychoterapię indywidualną i psychoterapię par oraz terapię okołoporodową dla kobiet oraz par w czasie ciąży i po porodzie. Relacja matki z dzieckiem obfituje w różne uczucia i wszystkie one tworzą więź, która łączy tylko tych dwoje. Więź, która dla nowonarodzonego dziecka jest tą pierwszą i najważniejszą. Tą, która staje się matrycą dla przyszłych relacji i w ten sposób realnie wpływa na przyszłe życie małego człowieka. Dlatego dzisiejszy podcast chciałabym poświęcić więzi, która łączy tych dwoje. Chciałabym powiedzieć o tym, jak powstaje, jakie niesie za sobą wyzwania i trudne momenty. I również o tym, co wspiera budowanie wystarczająco dobrej więzi pomiędzy matką a dzieckiem. Kiedy ta więź ma swój początek? Wraz z narodzinami dziecka? Wcześniej, kiedy kobieta widzi wynik testu ciążowego? A co z kobietami, które nie czują miłosnego zalewu, kiedy w trakcie porodu położna kładzie na ich piersi nowonarodzone dziecko? Czy można powiedzieć, że w tej sytuacji więź nie istnieje? Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, jej życie się zmienia. Nie od razu, we wszystkich aspektach, w różnym tempie i natężeniu u różnych kobiet, ale to, co cechuje stan ciąży, to właśnie zmiany. Zmiany te zachodzą w ciele, ale też w psychice kobiety. Te z reguły wyprzedzają zmiany fizyczne. Nie to, czy ciążę widać, stanowi punkt odniesienia, ale świadomość. Jestem w ciąży. Nawet jeśli ciąża jest chciana i planowana, kiedy kobieta dostaje jej potwierdzenie, reakcją są bardzo silne emocje. Może to być niedowierzanie, czy radość pomieszana z lękiem o przyszłość. Te pierwsze emocje mogą niekiedy wywołać konsternację, bo z jednej strony jest radość, będę miała dziecko, a z drugiej może pojawić się poczucie straty, żal. Moje dotychczasowe życie się kończy. Wszystkie te reakcje są adekwatne i nie warunkują przyszłej relacji z dzieckiem. Więc jeśli jakaś kobieta nie zareagowała wybuchem radości na informację o ciąży, to w żadnym razie nie oznacza to braku miłości i dobrej relacji z dzieckiem. Te 9 miesięcy to zwykle wystarczająca ilość czasu, aby oswoić się z tak dużą i ważną zmianą życiową. Oczywiście każda kobieta reaguje na wiadomość o ciąży w unikalny sposób. Na sposób jej reakcji wpływa wiele czynników. Od chęci posiadania dziecka, poprzez przeszłe doświadczenia w relacjach z ważnymi osobami, bieżącą sytuację życiową i relacje, w których obecnie jest kobieta. Na bieżącą sytuację złożą się zasoby emocjonalne, stan zdrowia, sytuacja osobista, zawodowa czy ekonomiczna. Przechodzenie przez okres ciąży także odbywa się na różne sposoby. Jednak możemy wyróżnić pewne tendencje, które mogą coś powiedzieć o przyszłym budowaniu relacji z dzieckiem. Przy czym nie ma tu dobrych czy złych, właściwych bądź niewłaściwych reakcji. te są, jakie są. Nie ma co tego oceniać. Mówię o nich, ponieważ wiedza na ten temat może być pomocna w przewidywaniu późniejszych trudności i w miarę możliwości szukaniu wsparcia, jeśli jest ono potrzebne. Przedstawię zatem trzy sposoby funkcjonowania kobiet w ciąży i tego, co te sposoby mogą powiedzieć nam zarówno o mocnych stronach, jak i ewentualnych trudnościach w tworzeniu więzi emocjonalnej z dzieckiem. Część kobiet, która zachodzi w ciążę, stara się zachowywać i czuć tak, jakby nic się nie zmieniło w ich życiu. Nierzadko później kontynuują tę strategię po urodzeniu dziecka, a to może utrudniać budowanie z nim dobrej relacji. Kiedy używam sformułowania kontynuują strategię, nie mam na myśli świadomego, celowego działania, a raczej nieświadomie i automatycznie powstałą reakcję emocjonalną. A na taką, pamiętajmy, nie mamy wpływu. Nasze emocje po prostu pojawiają się już, dlatego nie warto się za nie obwiniać. Tak więc, kiedy reakcją na ciążę będzie nic się w moim życiu nie zmieniło, czy nie zamierzam swojego życia podporządkowywać dziecku, to może to oznaczać przeżywanie różnych trudnych uczuć, zarówno wobec ciąży, a po porodzie także wobec dziecka. Może przebijać się przez to nieakceptacja tak ogromnych zmian w życiu, a w konsekwencji prowadzić do unikania wchodzenia w bliską relację z dzieckiem. To znów skutkuje niedoborem lub brakiem tych przyjemnych, rozczulających momentów relacji, które są swego rodzaju emocjonalną nagrodą za różne trudy ponoszone na co dzień. Niektóre kobiety od momentu zobaczenia dwóch kresek na teście ciążowym przechodzą ogromną przemianę, tak jakby straciły swoją dotychczasową tożsamość złożoną z wielu różnych ról życiowych, a stawały się niemal tylko i wyłącznie kobietą w ciąży czy przyszłą matką. Można powiedzieć, że zatracają dotychczasową siebie niemal całkowicie i wszystko inne poza ciążą przestaje dla nich istnieć. To podejście może być kontynuowane po porodzie wobec dziecka i wpływa na więź, która ją z nim łączy. Taki sposób funkcjonowania może z jednej strony kojarzyć się z ogromnym oddaniem wobec dziecka, które w naszej kulturze jest bardzo cenione, ale warto rozróżnić to zwyczajne matczyne oddanie od zatracenia się. To drugie skutkować może zarówno ogromnymi oczekiwaniami matki, jak i od relacji z dzieckiem. Relacja ta ma zaspokajać w dużym stopniu matkę, a nie dziecko, jak i lękiem, który taki typ relacji często zasila. Lęk, który przy różnych nieuniknionych kłopotach macierzyńskich będzie rósł do wielkich rozmiarów. Może objawiać się jako lęk o zdrowie i życie dziecka, czy potrzebę nadmiernej kontroli. I trzecia reakcja na ciążę i sposób jej przeżywania, którą umieściłabym pomiędzy dwiema poprzednimi, czyli zaprzeczaniem i nadmiernym skupianiem, polega na włączeniu ciąży w swoją historię życia. Nie dochodzi tu ani do negowania zmian, które wiążą się zarówno z zajściem w ciążę, jak i pojawieniem się dziecka, ani do zatracania dotychczasowej tożsamości na rzecz tożsamości macierzyńskiej. Oczywiście tak się dzieje w pierwszym okresie po narodzinach i dziecko rzeczywiście potrzebuje matki zaabsorbowanej jego istnieniem, ale stopniowo młoda mama poszerza swoje przeżycia dotyczące jej osoby. Taki sposób doświadczania ciąży dobrze wróży późniejszej relacji z dzieckiem. Oznacza, że kobieta przyjmuje i akceptuje zmiany, jakie zachodzą w jej życiu. Na przykład godzi się ze stratami dotychczasowego sposobu funkcjonowania, ale jest też otwarta na nowe doświadczenia i uczucia, które pojawiać się będą między nią a dzieckiem. Raz jeszcze powtórzę, że rozróżnienie, które poczyniłam, nie ma służyć samokrytyce i wzbudzaniu poczucia winy, a być pewną wskazówką do przyjrzenia się swoim uczuciom i ewentualnie do poszukania wsparcia. Wsparcie takie, czy to w ramach osobistych relacji, czy poprzez profesjonalną pomoc, na przykład w ramach psychoterapii okołoporodowej, pozwala przepracować pewne trudne tematy i zwiększyć szansę na bliską i bezpieczną więź z dzieckiem. Tak jak wspomniałam, na tworzenie się więzi z dzieckiem wpływ mają różne czynniki. Są to doświadczenia kobiety z własnego dzieciństwa, czyli jaką więź miała z własną matką czy rodzicami. Czy jako dziecko doświadczyła wsparcia i akceptacji, czy może czuła się samotna i opuszczona, nawet jeśli w domu niczego nie brakowało? Jak przebiegały ciąża i poród? a także czy młoda mama doświadczyła w przeszłości jakichś trudnych wydarzeń mających wpływ na jej poczucie bezpieczeństwa w życiu. Czy ma poczucie satysfakcjonującego wsparcia w bliskich relacjach? Czy chorowała kiedyś na depresję lub przechodziła inne choroby psychiczne? Czy obecna sytuacja życiowa jest stabilna i bezpieczna? Ważne jest to i wszystko, co pomaga młodej mamie skupić się na dziecku bez martwienia się o sprawy organizacyjne czy materialne. Oczywiście nie wszystko zawsze dzieje się idealnie, a może nawet rzadko kiedy. Ale nie oznacza to, że jeśli któreś z tych trudności wystąpiły, to dobra, bliska więź z dzieckiem nie jest możliwa. My ludzie mamy potencjał do rozwoju, co pozwala dostosowywać się do nowych sytuacji. Ważna jest też otwartość na korzystanie ze wsparcia. I to zarówno takiego codziennego w sprawach organizacyjnych i życiowych, jak i emocjonalnego, na którym skorzysta zarówno młoda mama, dziecko, jak i ich wzajemna relacja. Teraz opowiem, co dzieje się między mamą a dzieckiem. Jak powstaje ta niepowtarzalna i jedyna w swoim rodzaju więź. Co może ją wspierać, a co utrudniać tym dwojgu poznawanie się i zbliżanie. Kiedy kobieta jest w ciąży, stopniowo zmieniają się jej zainteresowania i aktywności. Nie musi to oznaczać rezygnacji z tego, co pasjonowało ją do tej pory, ale że przynajmniej częściej uwagi przesuwa się w stronę rozwijającego się w niej życia. Ze świata zewnętrznego do wewnątrz. Może się nawet pojawić poczucie, że świat zewnętrzny przestaje być istotny, a jedyną wartą uwagi kwestią jest to, co dzieje się we wnętrzu jej ciała, rozwijające się w nim dziecko. I bardzo dobrze. Tak właśnie kobieta zaczyna się przygotowywać do zmiany, która czeka ją po porodzie. Ten fokus na dziecko pozwoli czasowo zawiesić uwagę wobec innych spraw. W pierwszym okresie życia dziecko potrzebuje fizycznie i emocjonalnie dostępnej mamy. Mamy, która dzięki zdolności dostrajania się do dziecka będzie spełniać jego fizyczne i emocjonalne potrzeby. Więź między mamą a dzieckiem niewątpliwie tworzy się już na tym etapie. Dziecko odbiera stany mamy poprzez łączące ich łożysko i pępowinę. Językiem są związki chemiczne przekazywane między dwoma organizmami. Mama uczy się zachowań dziecka, obserwuje jego porę aktywności i snu, doświadcza ruchliwości. Rosnący brzuch, pierwsze ruchy dziecka pozwalają oswajać się z istnieniem nowego życia. Głaskanie brzucha, mówienie do dziecka, wyobrażenie sobie jego, wszystko to świadczy o powstawaniu więzi, jaka tworzy się między mamą a dzieckiem. Oprócz tego, dzięki rozwojowi techniki, możemy teraz już wcześniej, w dużo bardziej konkretny sposób, odczuć obecność nowego życia w ciele kobiety, które kiedyś toczyło się wewnątrz macicy w tajemniczy dla otoczenia sposób. Dziś możemy usłyszeć bijące serce już w pierwszych tygodniach od poczęcia, a nawet zobaczyć twarz dziecka podczas badania ultrasonograficznego. Pojawiają się wyobrażenia dotyczące rozwijającego się człowieka, który staje się coraz bardziej konkretny i namacalny na długo przed porodem. Nie bez znaczenia są też kwestie medyczne. Jeśli ciąża nie jest zagrożona i przebiega prawidłowo, nowopowstająca więź w mniejszym stopniu jest obarczona lękiem, który w nadmiarze może destrukcyjnie wpływać na relację. Ważne jest także doświadczenie porodu. Poród, który przebiegał bez większych komplikacji, może dać kobiecie poczucie wzrostu i siły, które także zasilają tworzącą się z dzieckiem więź. Oczywiście nie oznacza to, że trudny poród zadziała wprost przeciwnie. Zależy to m.in. od oczekiwań kobiety wobec samej siebie. O ile pojawiające się utrudnienia potraktuje jako coś, co może się po prostu przydarzyć w tak nieprzewidywalnej sytuacji, a na ile obwini siebie. Niestety, wiele kobiet obwinia się za rzeczy, na które nie mają wpływu. Dobre przygotowanie do porodu nie oznacza wtedy tylko poznania fizycznych aspektów, ale także przepracowania i uznania, że jest to doświadczenie, którego przebieg nie podlega kontroli kobiety. W ostatnich tygodniach ciąży poród jest wyczekiwany zarówno z obawą, jak i z ekscytacją. Kobiety mówią: nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę moje dziecko. Pierwszy kontakt także może wiązać się z różnymi wyobrażeniami. Chyba najczęstsze to takie, że po wzięciu dziecka w ramiona kobietę zaleje fala miłości. W wcale nie musi się tak wydarzyć. To pewien wzorzec kulturowy, który zdominował nasze myślenie o miłości macierzyńskiej. Tak jak różne są historie związków partnerskich, tak różnie może tworzyć się relacja matki z dzieckiem. Może to być miłość od pierwszego wejrzenia, ale równie dobrze potrzebny będzie czas na wzajemne poznanie się i związanie. Każda mama potrzebuje nauczyć się swojego dziecka, jego potrzeb, reakcji, poznać temperament, znajdywać, co koi jej dziecko. To bardzo wymagająca od kobiety sytuacja. Dlatego ważne jest, aby mieć dla siebie wyrozumiałość, pozwalać sobie na popełnianie błędów. Początkowo po porodzie najbardziej intensywne wróżne przeżycia są pory karmienia, kiedy to dziecko jest aktywne i szuka kontaktu z mamą. Mama także odczuwa na poziomie fizjologicznym pobudzenie w tych momentach. Piersi zaczynają produkować pokarm i reagować na potrzeby dziecka. Karmienie powoduje wyrzut oksytocyny, która jest najbardziej więziotwórczą substancją wydzielaną przez organizm. Nie oznacza to, że dzieci, które nie są karmione naturalnie oraz ich matki, są pozbawione szans na więź. Nie zależy bowiem ona od jednego konkretnego czynnika, a jest wypadkową wielu z nich. Karmienie powoduje, że nieprzyjemne uczucie głodu u dziecka zaczyna znikać. Odruch ssania także ma działanie kojące. Dziecku było źle, pojawiła się mama i już jest dobrze. To bardzo ważne doświadczenie. Dzięki niemu w dziecku powstaje przekonanie, że świat jest dobrym i bezpiecznym miejscem, które reaguje na jego potrzeby. Oksytocyna wydziela się także podczas dotyku i przytulania. Jak widać, w początkowym okresie bardzo ważny i wspierający więź pomiędzy mamą a dzieckiem jest kontakt fizyczny. Jest on wręcz niezbędny. Na szczęście wśród młodszych pokoleń do lamusa odchodzą przekonania w stylu: nie noś, bo przyzwyczaisz do noszenia. Pozwól się dziecku wypłakać. Co oczywiście nie oznacza, że jeszcze nie zdarza się w wielu domach słyszeć takich przekazów. Wiedza psychologiczna na temat potrzeb rozwojowych dziecka może być tu sprzymierzeńcem młodej mamy i wspierać więź z dzieckiem. Kiedy kobieta rodzi dziecko i wraca z nim ze szpitala do domu, bardzo często zostaje z nim sama. Niemalże nie ma już rodzin wielopokoleniowych zamieszkujących razem. A w związku z tym często nie ma wokół mamy i dziecka osób, które mogłyby być pomocne. Przynajmniej w pierwszym okresie podział ról w nowej rodzinie jest taki, że partner jest odpowiedzialny za utrzymanie i zwykle większą część dnia przebywa w pracy, poza domem, a kobieta zostaje z dzieckiem sama. Intensywność przeżyć, zmiany fizjologiczne po porodzie, niedostateczna ilość snu są dużym wyzwaniem. Warto o tym pamiętać i traktować się z łagodnością. W pierwszych dniach i tygodniach po porodzie najbardziej dogodne jest, aby młoda mama mogła skupić się na dziecku i dostroić do niego. Warto wtedy skorzystać ze wsparcia innych osób, które mogą zadbać o różne codzienne sprawy, np. zakupy czy przygotowywanie posiłków. Czego potrzebuje młoda mama od osób ze swojego otoczenia? Co będzie pomocne dla tworzącej się między nią a dzieckiem więzi? Szczególnie ważne w tym okresie jest dawanie takiego wsparcia, które będzie wzmacniać zaufanie kobiety do siebie i osadzanie w nowej roli. Wszelkie ingerencje osób z zewnątrz, które odbierają poczucie sprawczości, mogą skłaniać do myślenia, że to inni są ekspertami od mojego dziecka i lepiej wiedzą, co dla niego dobre. Niestety skutkiem może być poczucie, że jako kobieta i matka nie spełnia dobrze swojej roli. Być może nie od każdego można uzyskać skuteczną pomoc. Warto się wtedy zastanowić, co mnie wspiera, czego potrzebuję i od kogo. I oczywiście mówić o swoich potrzebach. W tym pierwszym okresie ważne jest także, jakie wymagania stawia sobie młoda mama. Czy oczekuje, że oprócz zajmowania się dzieckiem znajdzie czas i siły na inne sprawy? Posprząta mieszkanie, zadba o siebie i będzie jeszcze przy tym uśmiechnięta i zadowolona. Zetknięcie obrazu idealnego macierzyństwa z rzeczywistością, jakiej doświadcza kobieta we własnym domu, może działać szczególnie frustrująco, dawać poczucie nieradzenia sobie. Niektórym młodym mamom trudno myśleć inaczej, kiedy mija godzina obiadu, a one nawet nie zjadły śniadania, nie skorzystały z prysznica, czy nie zdążyły się ubrać, nie mówiąc już o wyjściu na spacer, bo cały czas zajmują się dzieckiem, ono nadal płacze, a na dodatek nie wiadomo dlaczego. Choć coraz więcej mówi się także o trudach macierzyństwa, to nadal obowiązującym powszechnie wzorcem jest taki, że powinno ono czynić matki szczęśliwymi i zadowolonymi. Choć coraz więcej kobiet dzieli się ze sobą trudnościami i problemami, to jednak wyidealizowany obraz macierzyństwa ma się całkiem nieźle. W mediach społecznościowych znajdziemy fotografie, które pokazują jednowymiarowy obraz relacji matki z dzieckiem. Zobaczymy na nich zadowolone, zrelaksowane mamy, spędzające przyjemnie ze swoimi pociechami czas w pięknych i wysprzątanych wnętrzach. To zdjęcia kobiet ubranych w wystylizowane kreacje z doskonałą fryzurą, makijażem, manikurem. Dziecko na tych obrazach pięknie ubrane spoczywa w ramionach rodzicielki. Nie płacze, jest spokojne i zadowolone. Miłość i harmonia kwitną. Mimo że kobiety nierzadko wiedzą, że ten obraz jest kreacją, to jednak nie są w stanie zupełnie zdystansować się od niego i frustrują się, że ich rodzicielstwo nie czyni tak szczęśliwymi. Często nie tak, jak to sobie wyobrażały. Jakże nierealistyczny i powierzchowny jest ten obraz. W jakże trudnej i wymagającej sytuacji może stawiać kobiety, które go oglądają. Więź łącząca matkę i dziecko nie zależy od żadnego z elementów tego obrazu. To, co znacznie ważniejsze, to gotowość matki do uczenia się macierzyństwa. Uczyć się go można poprzez doświadczenie, a nie z książek czy internetu. Tu nie pomoże wymaganie od siebie, że mam być jakaś, a raczej stan otwartości na różne doświadczenia, które niesie codzienność. Choć trochę uwalniający od przytłaczającego matki poczucia odpowiedzialności, niech będzie fakt, że każde dziecko rozwija się, bo to jest w jego naturze, a nie dlatego, że wynika to z działań matki. Owszem, zarówno łącząca oboje więź, jak i działania matki mogą być wspierające dla rozwoju dziecka, ale nie warunkują go. Młoda mama z czasem coraz bardziej adekwatnie reaguje na potrzeby dziecka. Dzięki zdolności wyobrażania sobie, co w danej chwili może czuć dziecko, dostosowuje swoje reakcje do bieżącej sytuacji. Odczuwa przyjemność w kontakcie z dzieckiem. Oczywiście nie musi być tak w każdym momencie. Trudno o przyjemność po kolejnej nieprzespanej nocy, na przykład z powodu ząbkowania. Więź matki z dzieckiem nie oznacza także doświadczania bez przerwy samych pozytywnych, miłosnych uczuć. Przeżywanie trudnych emocji, złości, smutku, poczucia straty jest adekwatną reakcją na tak wymagającą sytuację, jaką jest macierzyństwo. Dobra więź z dzieckiem nie wyklucza trudnych uczuć. Dobra więź to taka, w której rodzic wciąż podejmuje starania, a nie zawsze zachowuje się idealnie.
Dziękujemy za wysłuchanie podcastu, który powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych w ramach Szkoły Rodzenia Prenalen.